Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Dorota Niebrzydowska, dzień dobry. Wraz ze mną pan Wojciech Krasowski, naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.
Dzień dobry.
No już wiadomo, o czym będziemy rozmawiać, o podatkach, ale zanim zaczniemy rozmawiać o podatkach, to powiedzmy, czy są już tacy szczęśliwi, którzy zwrot dostali z Urzędu Skarbowego, bo ogłaszaliśmy, że 15 dni, jak rozliczamy się za pomocą usługi Twój EPIT i już pieniądze są na naszym koncie.
Tak, maksymalny termin na zwrot jest 45 dni, ale z danych z dzisiejszego poranka, które mam z mojego Urzędu Skarbowego, to już zwróciliśmy 18 milionów złotych już
z deklaracji.
Nie, oczywiście to jest około 9 tysięcy osobom ten nadpłaty poszły, to poszły w normalnym, tradycyjnym takim rozliczeniu, gdzie trzeba pewne rzeczy było jeszcze wyjaśniać na kontach podatnikach. Natomiast dodatkowo jeszcze podatnicy, którzy mają jak gdyby klarowną sytuację, automatycznie jeszcze poszło niespełna 10 milionów.
Czyli dużo pieniędzy z urzędu wyszło do podatników. One pewnie pod koniec kwietnia wrócą do Urzędu Skarbowego od innych podatników. Może nie w takiej kwocie, ale...
Od tych podatników na pewno nie, bo to jest rozliczenie już zamknięte. Natomiast jest naturalne, że na początku tego okresu rozliczeniowego, na początku akcji zawsze idą zwroty i ci podatnicy generalnie się rozliczają w pierwszej kolejności, żeby jak najszybciej uzyskać zwroty. Natomiast płatność podatku należy pamiętać, że należy dokonać. Możemy się już dzisiaj rozliczyć, natomiast zapłacić do końca kwietnia.
Czyli ustawić sobie taką przypominajkę, bo Urząd Skarbowy przypomni nam tylko w jednym przypadku, prawda? Jeżeli nie zaakceptujemy sami tego zeznania w usłudze Twój EPIT.
Tak, wówczas jeżeli nie zaakceptujemy, nie zajrzymy i nie zaakceptujemy tego zeznania, mamy do czynienia z automatyczną akceptacją i wówczas Urząd Skarbowy, jeżeli podatnik ma dopłatę do podatku, wówczas zostanie poinformowany w ciągu 30 dni i ma jeszcze 7 dni na uregulowanie tego zobowiązania.
I jeszcze mamy jedną informację ważną, tym razem dla emerytów i rencistów.
Już jesteśmy w akcji rozliczeniowej. Jeszcze do końca miesiąca Zakład Ubezpieczeń rozsyła informacje do emerytów o wysokości przychodów uzyskanych za 2024 rok. I do tej informacji, do tego PIT-u dołączane są jeszcze informacje EPD 21. To jest druk ZUS-owski i na tym druku podatnicy mogą poprosić ZUS, żeby nie pobierali zaliczki, gdy mają dochody, ich szacowane dochody są do 30 tysięcy w roku podatkowym. Głównie jest to skierowane do 13 i 14, żeby na etapie wypłacania nie były pobierane zaliczki. Natomiast należy pamiętać, że jeżeli złożymy takie oświadczenie na tym druku, który przygotowuje ZUS, wówczas należy pamiętać, że jak mamy jeszcze inne dochody, wówczas my możemy te dochody mogą spowodować, że ten obowiązek wystąpi wcześniej, no i później na koniec roku wyjdzie nam niedopłata.
Czyli ci, którzy to wypełnią i nie przekroczą tej kwoty wolnej od podatku, czyli 30 tysięcy, bo ona ciągle się nie zmienia.
Na chwilę obecną jest na tym samym poziomie, więc oni, jeżeli wypełnią ten dokument, wówczas ZUS ich rozliczy, nie pobierze zaliczki. Jeżeli nie przekroczy 30 tysięcy, wówczas rozliczenie będzie bez pobierania zaliczek. Natomiast należy pamiętać, że składamy oświadczenie i jeżeli mamy wiedzę, że przekroczymy te 30 tysięcy, powinniśmy drugi raz jeszcze złożyć ten sam dokument i zaznaczyć inny checkbox wskazujący, że proszę pobierać zaliczki. Bo wówczas, jeżeli tego nie zrobimy, a nasze dochody przekroczą 30 tysięcy, wówczas będzie analogiczna sytuacja na koniec roku. W przyszłym roku w rozliczeniu trzeba będzie znaczne kwoty dopłacić.
Bo jeżeli tego nie wypełnimy, nie zaznaczymy, nie przekroczymy, to w zeznaniu wyjdzie nam nadpłata po prostu.
Jeżeli nie przekroczymy, to oczywiście wyjdzie nam nadpłata.
I wtedy będzie zwrot A jeżeli nie wyjdzie nadpłata, a zaznaczymy, to będziemy my musieli dokonać wpłaty na rzecz Urzędu Skarbowego, więc może lepiej się zastanowić, co wypełniamy, bo wszyscy emeryci i renciści to dostaną, ale nie muszą tego
nie,
wypełniać.
Nie, oczywiście to jest tylko informacyjnie taki załącznik dołączony i że w przypadku, chodzi o, głównie tutaj o skierowane jest akcja taka promocyjna do osób w związku z zbliżającą się wypłatą trzynastek, więc ZUS przekazywał taką informację. Należy pamiętać, że spowoduje to, że jeżeli mamy inne jeszcze dochody i ZUS o nich nie wie, wówczas należy pilnować, że raz dzisiaj złożymy, a jeżeli przekroczymy te dochody, należy się z tego oświadczenia wycofać.
I będziemy musieli dopłacić. No to do Państwa decyzja należy, jak to chcecie zrobić. My dziś w audycji Masz Prawo zaplanowaliśmy temat samotnych rodziców i w zasadzie ulgi prorodzinnej trochę też, tej, która pozwala nam odliczyć trochę pieniędzy od podatku, jeżeli mamy dzieci. Jedno, bądź dwoje, bądź troje, a w ogóle generalnie to ile mamy dzieci, to też jest sporne. Ale zacznijmy od tego samotnego rodzicielstwa, bo jest taka możliwość, że samotni rodzice skorzystają z preferencyjnych zasad rozliczania się z podatku dochodowego.
Tutaj mówimy o dwóch jak gdyby instytucjach. Jedną instytucją jest samotne wychowywanie dzieci i preferencja z tym związania, natomiast inną ulgą jest odliczenie w związku z wychowywaniem dzieci. Przy osobach samotnie wychowujących dzieci i preferencja polegająca jako według statusu osoby samotnie wychowującej dzieci polega na tym, że liczymy po inny sposób liczenia podatku niż w przypadku osoby pojedynczych podatników. Jest to rozliczane analogicznie jak u współmałżonków, czyli dochody dzielimy na pół, wyliczamy podatek od tej kwoty w podwójnej wysokości i wówczas obliczamy i wpłacamy podatek w ten sposób. W wyniku zastosowania tego mechanizmu mamy dwie kwoty zmniejszające podatek.
Dwie kwoty po 30 tysięcy złotych.
Tak.
Czyli to rzeczywiście bardzo duża preferencja dla samotnych rodziców. I tylko jeden problem, bo definicja samotnego rodzicielstwa istnieje, w ogóle coś takiego jak definicja samotnego rodzicielstwa, bo nam się może wydawać, że my jesteśmy samotnym rodzicem, ale według na przykład definicji, jeśli ona jest, albo według interpretacji Urzędu Skarbowego, nasze samotne rodzicielstwo wcale nie jest takie samotne.
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych definicji jako takiej osoby samotnej wychowującej dzieci nie ma. Natomiast w przepisach regulujących ten sposób rozliczenia pewne warunki zostały wprowadzone. Tu mówimy o osobie samotnej, czyli kawalerze, pannie, wdowie, wdowcu, który samotnie wychowuje w ciągu roku podatkowego dzieci. I kwestia tutaj, jakie dzieci wychowuje. Ustawodawca wskazał dzieci małoletnie, wyróżnił, że inaczej troszeczkę wygląda sytuacja dzieci małoletnich, tych dzieci uczących się do 25 roku życia. I trzecia kategoria dzieci, poprzez które wychowujemy, które prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe, są to dzieci niepełnosprawne i tutaj już nie ma znaczenia, w jakim wieku są. Przy dzieciach uczących się do 25 roku życia decydująca jest jeszcze kwestia dochodów uzyskana przez te dzieci.
Tu przy preferencyjnym rozliczeniu również
tak.
Duża to kwota?
Czyli to jest analogiczne, jeżeli dziecko, żeby samotnie wychowujące dzieci, to są analogiczne zasady. Te dzieci uczące się do 25 roku życia, oczywiście w szkołach wyższych, w myśl przepisów ustawy o szkolnictwie wyższych, czy też w innych szkołach, na podstawie przepisów o oświacie, muszą być to status szkoły tak określony i te dochody dzieci nie powinny przekroczyć w roku podatkowym 12-krotności renty socjalnej. Jest około 21 tysięcy w chwili obecnej.
Czyli to nie jest już te 3 tysiące nieszczęsne.
Tak, to już zostało w ubiegłych latach zwaloryzowane i teraz zapis jest tak ukształtowany, że jest to 12-krotność renty socjalnej. Jeżeli jest waloryzowane świadczenie, wówczas i to również jest waloryzowane.
To teraz wróćmy do tego samotnego rodzicielstwa, którego definicji w zasadzie nie znamy. Chociaż wiemy już, że to jest osoba stanu wolnego, jednocześnie wychowuje samotnie dziecko. Samotnie. Tylko to właśnie, jeżeli drugi rodzic nie ma zabranej władzy rodzicielskiej, nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej, płaci alimenty. No czasami mu się zdarza zabrać zajęć dodatkowych. To już jest nie samotne wychowywanie, czy to jeszcze ciągle możemy uznać, że samotne?
Tu oczywiście o samotnym wychowywaniu dzieci to mamy do czynienia tylko i wyłącznie z dziećmi małoletnimi i wtedy analizujemy sytuację, jaka rzeczywiście w danej u danego podatnika występuje. Najczęściej w trakcie rozprawy rozwodowej określane jest w wyroku prawo, z kim dziecko małoletnie zamieszkuje. I wówczas osoba, która jest wskazana w orzeczeniu, najczęściej ma prawo jest tą osobą, która może z tej preferencji skorzystać, pod warunkiem, że drugi z rodziców nie uczestniczy w procesie wychowania.
Czyli jeżeli w wyroku rozwodowym mamy, że dzieci zostają przy... No dobrze, posłuszmy się z tym stereotypem. Przy matce, no to matka rozlicza się jako...
Tak, pod warunkiem, że ojciec nie kontaktuje się z dziećmi, nie zajmuje się im wychowaniem, ani nie interesuje się dziećmi. Wówczas mamy do czynienia jako ta osoba samotna, bo jeżeli drugi rodzic uczestniczy w procesie wychowania, angażuje się oczywiście zazwyczaj w mniejszym stopniu z uwagi na kwestię zamieszkiwania dziecka przy matce, wówczas nie mamy do czynienia z osobą samotnie wychowującą dzieci.
To wystarczy płacić alimenty i raz zabrać na zajęcia dodatkowe? I to już jest uczestnictwo?
Nie, tutaj już aż tak skrajnie byśmy... Sam dobrze, fakt płacenia obowiązek to jest inna kwestia.
Zupełnie inna kwestia, czyli to jest samotne rodzicielstwo, nie mieszamy tutaj do końca tego. Natomiast w momencie, kiedy sąd orzeka opiekę naprzemienną. Jedno z małżonków ma kilka miesięcy, następne kilka miesięcy, bądź też po miesiącu, po dwa tygodnie, bo to przeróżnie można sobie kształtować.
To w zależności, jeżeli jednocześnie oboje rodzice mają pełnią opiekę i żadne nie jest pozbawione tej opieki, to żaden z rodziców nie jest osobą samotnie wychowującą dzieci.
Mimo, że są orzeczenia różne?
Orzeczenia należałoby do orzeczeń, proszę Państwa, podejść indywidualnie, dokładnie, przeczytać, w jakim stanie faktycznym i dlaczego sąd tak orzekł. Bo najogólniej rzecz ujmując, nie zawsze te nasze stany faktyczne przystają do tego, co jest w orzeczeniu. I dlatego należałoby przeanalizować sytuację, w jakim ten orzeczenie zapadło.
Tym bardziej, że w Polsce w zasadzie nie mamy prawa precedensu, więc tutaj każde orzeczenie może być inne, nawet w bardzo podobnej, wydawałoby się, na
podobne,
sprawie.
Podobne, ale nie jednakowe.
Czyli podobna, a nie jednakowa. Konkubinat, panie naczelniku. No jeżeli nie ma drugiego rodzica, ale my mamy konkubenta, bądź też no, partnera, który nam pomaga trochę wychowywać to dziecko, albo w ogóle nie pomaga, ale mieszka z nami.
Tutaj kwestia, czy mamy jeszcze z tym partnerem inne dzieci, bo jeżeli przynajmniej wychowujemy wspólnie jedno dziecko w takim związku nieformalnym, to również nie mamy prawa do tej preferencji.
A jeżeli to nie jest dziecko tego konkubenta albo też partnera?
To wtedy, jeżeli jest to w związku nieformalnym i nie ma zawartego kolejnego związku małżeńskiego, to taka osoba formalnie i ojciec nie uczestniczy w procesie wychowania, to wówczas mamy do czynienia z osobą samotnie wychowującą dziecko.
A mimo, że jest partner, to jest...
Tak, ale
to nie jest to dziecko.
To nie jest ojciec tego dziecka.
To nie jest dziecko z tego związku. Dobrze, a czy oboje z rodziców mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia się, jeżeli na przykład w wyroku sądu jest, że jednemu z nich powierzona jest opieka nad jednym dzieckiem, a drugiemu nad drugim dzieckiem?
Jeżeli tak zostanie orzeczenie wskazane, że nad jednym i rodzice nie uczestniczą rzeczywiście w wychowaniu, nie wymieniają się w takiej sytuacji, myślę, że w takiej sytuacji można by było uznać, bo mamy tak naprawdę dwójkę samotnie wychowujących dzieci, chociaż trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że...
Rozdziela się rodzeństwa?
Rozdziela się dzieci.
Różne sytuacje są. Czy ten wyrok sądu rozwodowy, to orzeczenie o rozwodzie, ma takie kluczowe, dowodowe znaczenie tutaj przy ewentualnym sporze, czy jest samotne rodzicielstwo, czy nie?
Orzeczenie generalnie wskazuje, przy kim dziecko przybywa i tutaj według tej kwestii jest ustalane, kto ma jak gdyby pierwszeństwo do tego świadczenia, bo w sytuacji, gdy oboje uczestniczą, to nie będzie miało znaczenia to orzeczenie, z kim dziecko przebywa na co dzień, gdy drugi rodzic również uczestniczy.
Co w takim razie, jeżeli mamy ograniczoną bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej?
W przypadku, gdy mamy rodzic, drugi rodzic jest pozbawiony praw rodzicielskich, wówczas ten i nie mamy rozwodu jeszcze, to ustawodawca przewiduje.
Czyli nawet małżonkowie, tak?
Tak, w takiej sytuacji, gdy drugi rodzic jest pozbawiony praw rodzicielskich, w takiej sytuacji ten, który wychowuje dzieci, to jak najbardziej ma prawo do tej preferencji.
I jest jeszcze jedna sytuacja, w której można w małżeństwie skorzystać.
Wówczas, gdy jeden z rodziców pozbawiony jest wolności i w tym okresie również ten drugi rodzic, który wychowuje dzieci, pomimo że związek małżeński jest zawarty, ma prawo do preferencji w postaci jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
I to nie musi trwać cały rok, prawda?
Bo... Nie. Ta preferencja wystarczy, mamy do czynienia z nabyciem prawa do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dzieci i przynajmniej taki status, jeżeli uzyskamy przez jeden dzień w roku, wówczas mamy prawo całe zeznanie rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
Muszę jeszcze zapytać o korekty, bo pamięcią historyczną sięgam do czasów, kiedy to, jak składaliśmy korektę, to wykluczało już możliwość preferencyjnego rozliczenia. To się chyba już zmieniło.
Nie, to już nie ma znaczenia. Już wybór, w jaki sposób się rozliczamy, jeszcze kilka lat temu była, nasza decyzja była wymagana, była, żebyśmy podjęli, w jaki sposób się rozliczamy. Do końca kwietnia, tak jak składamy zeznanie podatkowe, ten warunek został uchylony i teraz w każdym momencie możemy wybrać, w jaki sposób się chcemy rozliczyć. Natomiast należy pamiętać o skutkach postaci
strasznych?
Sposobu wyliczenia podatku, ewentualnie czy mamy dopłatę, bo nie zawsze sposób wspólny, przejście na wspólne, czy rozdzielenie tych zeznań spowoduje, że czy też mamy dopłatę lub niedopłatę. Oczywiście jeszcze zobowiązania z innych tytułów.
Czy my musimy się tłumaczyć, dlaczego taką korektę składamy i jak długo, daleko wstecz możemy sięgać?
Korektę na ogólnych zasadach mamy 5 lat na złożenie korekty do okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
I na przykład, jeżeli nie rozliczyliśmy się jako ten samotny rodzic, a teraz słuchając naszej audycji, komuś padło do głowy, no to ja jednak jestem samotnym rodzicem.
Może taki wniosek złożyć korektę za poprzednie lata, tylko należy pamiętać do jakiego okresu, bo to w pewnym momencie weszło ten okres, bodajże w 2018 albo 2019. Nie pamiętam dokładnie, ale
to już 5 lat minęło,
więc, więc możemy również korygować za poprzednie lata.
I co? Piszemy wtedy wyjaśnienie, dlaczego to robimy?
Nie, składamy korektę po prostu.
Po prostu składamy.
Że do wspólnego opodatkowania najczęściej zostaniemy poproszeni o z jakiego powodu.
Dobrze, a jak się okaże, że jednak trochę nadużyliśmy tego samotnego rodzicielstwa, bo ktoś jednak dopatrzył się, że to samotne rodzicielstwo nie występowało, to co, kara?
Czy tutaj w takich sytuacjach w ramach czynności sprawdzających prosimy o skorygowanie zeznania, złożenie korekty i zapłacenie ewentualnie różnicy podatku plus odsetki, w zależności czy to już... My zauważymy jako organy podatkowe, czy podatnik sam, to już kwestia indywidualna odpowiedzialności karnej.
Znaczy generalnie to przed sobą chyba trzeba się tak stanąć i zastanowić, czy jesteśmy tym samotnym rodzicem, bo Urząd Skarbowy dużo wie, prawda?
Powinien dużo wiedzieć.
Dobrze, to te dzieci małoletnie do 18 roku życia rozliczają się wspólnie z rodzicami. Te do 25 roku życia również. Można z tej preferencyjnej?
Nie mylmy sytuacji, bo preferencja polegająca na... możemy rozliczyć się jako samotnie wychowująca dzieci. To są nasze dochody. Natomiast jeszcze kwestia dochodów dzieci, rozliczania, doliczenia do zeznania podatkowego, bo również nasze małoletnie dzieci mogą uzyskiwać dochody, które w zależności z jakiego źródła pochodzą, to albo rozliczamy sam jako te dzieci indywidualnie, tylko my jako rodzice podpisujemy takie zeznanie, lub też doliczamy do swojego zeznania. Natomiast kwestia jeszcze osoby samotnie wychowujących dzieci, te tutaj może nie wychowywanie, tylko już sprawowanie jak gdyby...
Nie, no wychowujemy całe życie.
Obowiązku alimentacyjnego.
No tak, jak dziecko się uczy.
Jak
tak?
Dziecko się uczy do 25 roku życia w odpowiedniej przez ustawodawcę preferowanej szkole, wówczas też taki rodzic może się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
Dobrze. I dosłownie ostatnie pytania dotyczące ulgi. Tutaj podziału ulgi na te dzieci, no bo już wiemy, że samotnie je wychowujemy, mamy, żeby nie motać, to dwoje dzieci i dwoje rodziców. Samotnie je wychowujemy, no to nasuwa się takie od razu pytanie, czy w takim razie ten drugi rodzic może korzystać z odliczenia tej ulgi na dzieci?
Ulgi, jeżeli nie ma prawa, nie korzysta, analogiczne prawo do preferencji, jak i również prawo do ulgi w związku z wychowywaniem dzieci, analogiczne są rozpatrywane, natomiast ulga prorodzinna jest rozliczana miesięcznie i tam badamy każdy miesiąc, czy wykonywaliśmy tą władzę rodzicielską i ulga jest jedna, natomiast...
Sposób
rozliczenia już według woli i uzgodnień między rodzicami i rodzice decydują, czy jeden rozlicza całość, czy też dzielą się po połowie.
I czy tutaj też dochody dzieci są istotne?
Również, jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem powyżej do 25 roku życia uczącym się, to też te same zasady do 12-krotności renty socjalnej.
Do 25 roku życia?
Uczące się.
A jeżeli uzyskuje przychody za granicą, to też jest to istotne, czy nie?
Również bierzemy pod uwagę dochody zagraniczne, które są rozliczane w Polsce w zależności tutaj od metody, z jakiego kraju pochodzą dochody.
Ja powiedziałam, że nie będziemy motać, ale jednak troszeczkę zamotajmy, bo to, że mamy dwoje dzieci, wydaje nam się, że mamy dwoje dzieci, może się okazać, że mamy jedno, prawda? Bo po 25 roku życia, jeżeli dziecko, albo nawet w ogóle wcześniej, jeżeli dziecko się nie uczy, no to nie to już przestaje mu przysługiwać na nie ulga i może się okazać, że mamy już jedno dziecko z tych dwójki.
Tak, do skorzystania na przykład, jeżeli z końcem czerwca kończy naukę na uczelni, skończy naukę, wówczas już za następne miesiące nie mamy prawa do preferencji, jeżeli nie podjął nauki na innym kierunku. I wówczas decydujące będzie to, jakie uzyskujemy my dochody.
No właśnie.
Jeżeli mamy jedno dziecko małoletnie i jednego studenta i student nam w pewnym okresie wypada, bo przekroczył, czy nie uczy się, czy też jego dochody są na określonym poziomie, wówczas my mamy jedno dziecko, do którego mamy preferencję podatkową. I wówczas, jeżeli nasze dochody przekraczają indywidualnie 56 tysięcy, to również nie mamy prawa do ulgi.
Bo jeżeli skorzystamy z takiej ulgi, to co? Będzie trzeba też składać korektę i oddawać te wszystkie pieniądze, które...
Jeżeli faktycznie nie przysługuje prawo do ulgi, wówczas należy złożyć korektę i zapłacić podatek.
Bo tutaj nawet jeżeli jest dwoje rodziców, to również to kryterium dochodowe jest ważne, prawda?
Tak,
trochę
oczywiście.
Większe, ale jest.
Tak.
Przy tym małoletnim jednym dziecku.
Oczywiście i tutaj decydujący, jeżeli samodzielnie się rozliczamy, to 56, osoba samotnie jest 112, natomiast przy małżonkach też 112 dochodu. Nie powinniśmy przekroczyć, żeby skorzystać z ulgi jako odliczenie w związku z wychowywaniem dziecka.
Bardzo dużo kwestii poruszyliśmy, jeżeli chodzi o to samotne rodzicielstwo i jeśli państwo jeszcze nie wiedzą, czy skorzystać z tej ulgi, czy nie, to co mogą zrobić? Wystąpić o jakąś interpretację gdzieś?
Ja zachęcałbym do skorzystania z profili Urzędu Skarbowego. Zachęcam do logowania się do Urzędu Skarbowego. Tam nie tylko możemy załatwić kwestie rozliczenia podatkowego naszego, mamy również możliwość sprawdzenia statusu z naszego zwrotu, na kiedy ten zwrot jest przewidziany, czy mamy zaległości, czy nie. Również mandaty. Te wszystkie informacje są na stronie i mamy również zakładkę o informacjach podatkowych. Bardzo szeroka broszura dotycząca osób samotnie wychowujących dzieci również jest. Są również przykłady w konkretnych stanach faktycznych. Są odpowiedzi, czy jest prawo, czy nie ma prawa do ulgi.
Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem był pan Wojciech Krasowski, naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego. Dziękuję.
Dziękuję.
A audycja Masz Prawo podatkowa za miesiąc, również w środę o 13.30.
Masz Prawo w Polskim Radiu Białystok.